Wiadomość o śmierci PiS jest cokolwiek przedwczesna, powiedział w wieczór wyborczy Jarosław Kaczyński, anonsując 9. zwycięstwo swojej partii, tym razem w wyborach samorządowych. Znamy już wyniki tych wyborów. Właściwie nikt nie ma powodów do radości, a w koalicji zaczyna się wojna. Październikowa fala opadła? A może życie samorządów jest zupełnie gdzie indziej?
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Dzień dobry, mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu szef działu krajowego, publicysta polityczny Marek Kęskrawiec.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I reporter polityczny, reporter sejmowy Tygodnika Powszechnego, Piotr Śmiłowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znowu się spotykamy, tak jak tydzień temu, tym razem już z wynikami, oficjalnymi wynikami wyborów samorządowych, bądź też pierwszej tury wyborów samorządowych w przypadku prezydentów miast, niektórych, właściwie większości miast. I tak mi przychodzi do głowy na początek taka rzecz. Jak oglądaliśmy wieczór wyborczy, jak słuchaliśmy polityków, tych ogólnokrajowych polityków, to właściwie mieliśmy takie, nie wiem, czy to podzielacie, ale miałem wrażenie, jakbym jeden do jeden został przestawiony po wyborach parlamentarnych ostatnich. To znaczy, że dalej myśli się w skali tego, która partia wygrała, to co mówił Jarosław Kaczyński, że wygrał z kolei koalicja przekonująca, że tak naprawdę to ona znowu wygrała. No ale zaraz, mówimy o zupełnie innej sytuacji i to jeszcze o tyle skomplikowanej, że co innego sejmiki, co innego wybory do Rady Miast, co innego wybory prezydentów, wójtów, burmistrzów. Spróbujmy to, panowie, na początek uporządkować. Czy ktoś właściwie wygrał te wybory?
Trudno powiedzieć właśnie z tego powodu, o którym mówisz, że to są takie wybory, które są, rozgrywają się na wielu poziomach. No ale oczywiście politycy mają tendencję, żeby wszystko sprowadzać do jakiegoś jednego mianownika, zresztą nie tylko politycy. No i z tego punktu widzenia na pewno trzeba powiedzieć, że PiS tych wyborów nie przegrał, mimo że stracił władzę, wszystko na to wskazuje, przynajmniej w jednym sejmiku w stosunku do poprzedniej kadencji samorządowej. Natomiast wynik osiągnął znacznie lepszy niż mówiły to sondaże jeszcze na przykład 2 miesiące przed wyborami. Mówię oczywiście w tej chwili wyłącznie o sejmikach, które są takim najbardziej adekwatnym, można najlepiej porównywać do wyborów ogólnopolskich.
No właśnie, miałeś tak, że właściwie to tylko 2 województwa miały pozostać PiS-owi, wszędzie indziej miała wygrać koalicja, 5 tymczasem okazuje się właściwie
tak.
Pewnych.
No stracili właściwie tylko w łódzkim władzy na pewno. Otwarta sprawa jest w Świętokrzyskim, bo tam jest PiS nie ma większości sam, ale może mieć z Konfederacją. Ale jeżeli Konfederacja zostanie przeciągnięta przez obecną koalicję, ugrupowanie, które tworzą rząd, to on może być oczywiście inna koalicja. Tam jest ciekawe też w Świętokrzyskim bardzo dobry wynik trzeciej drogi. Lepszy niż Koalicji Obywatelskiej, to jest też pewnym elementem, bo jednak w większości sejmików wygrywała i to zdecydowanie albo Koalicja Obywatelska, albo PiS. Także to jest charakterystyczne. Także te sejmiki są o tyle miarodajnym wskaźnikiem, jakie jest poparcie dla wszystkich ugrupowań w skali kraju. Natomiast mówiłeś o wieczorze wyborczym. Ja jednak bym takich porównań aż dalekich nie snuł. Ja byłem akurat na wieczorze wyborczym Koalicji Obywatelskiej, która oczywiście tak wszystkie ugrupowania starała się prezentować taki urzędowy optymizm. Ale patrzyłem na minę Donalda Tuska, zwłaszcza jak nie pokazywały go kamery, jak na przykład wypowiadał się Rafał Trzaskowski, to nie była mina zwycięzcy. Aha. Jednak on ma świadomość, że coś jednak zostało przegrane, ten okres tego pół roku od wyborów parlamentarnych, no, swojego stanu politycznego Koalicja Obywatelska, czy cała nawet koalicja rządowa nie poprawiła, no ale z drugiej strony na pewno sukcesem są wybory prezydentów miast, bo tam rzeczywiście Koalicja Obywatelska odniosła ogromny sukces, jeszcze większy mam wrażenie niż w 2018 roku, jeszcze bardziej PiS został zdeklasowany. W Warszawie przecież, no wtedy też do drugiej tury kandydat PiS-u nie wszedł, ale w wielu miastach, tam gdzie był kandydat PiS-u w drugiej turze, choćby w Krakowie, w 2018 roku, tym razem nie ma go, czy we Wrocławiu. To pokazuje też, że akurat w tych miejscach, którymi są duże miasta, ten dystans między PiS a Koalicją Obywatelską jeszcze się powiększył, ale to jest tylko jeden z wniosków tych właśnie bardzo pofragmentowanych wyborów, jakimi są wybory samorządowe.
No na pewno by użyć porównania z przeszłości, do rzynania watach nie było, no bo chyba nie mogło być. To być może było zbyt optymistyczne oczekiwania, że PiS się zaraz rozleci. No, cały czas musimy pamiętać, że PiS wygrał kolejne wybory. Faktem jest, że z powodu takiego, a nie innego przywództwa właściwie nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. Niemniej trzeba przyznać, że właściwie z kolejnych wyników wyborów wynika, że około 1/3 wyborców po prostu uważa, że to jest partia pierwszego wyboru. Co jest zaskakujące obecnie, że właściwie nie mam na to w tej chwili twardych danych pod ręką, ale tak mi się zdaje, że w poprzednich wyborach zazwyczaj bywało tak, że przez pierwsze pół roku, rok, nie wiem, Piotr może mnie tutaj zweryfikuje jakoś, ale w naturalny sposób partia władzy ciągnęła swoje notowania w górę na fali tego zwycięstwa wyborczego. Trzeba było dużo różnych faktów, żeby ludzie zaczęli się od władzy, której dali wygrać, odwracać. Tutaj natomiast mamy coś takiego, że to minęło dokładnie pół roku chyba, za moment będzie pół roku od wyborów i właściwie odzwierciedlił nam się, no z grubsza wynik podobny do, mówię w wyborach do sejmików, wynik podobny do tego, który mieliśmy 15 października i ciekawe jest to, że w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość utrzymało swój stan posiadania pomimo dwóch ważnych faktów, czyli fali ujawnień nieprawidłowości, afer, zahaczających być może nawet o korupcję, które dość są spektakularne. Mhm. Te informacje dotyczące rozliczeń ekipy PiS z podawaniem sum, które wypływały bokiem z Funduszu Sprawiedliwości, one mogłyby robić na wyborcach ogromne wrażenie. Drugi fakt to kompletne odcięcie Prawa i Sprawiedliwości od swobodnego dostępu do mediów publicznych. Tam pod koniec zdecydowano w Prawie i Sprawiedliwości, że przed wyborami nie będzie bojkotu TVP i Polskiego Radia, ale jednak można powiedzieć, że PiS został odsunięty od jednego z głównych narzędzi, które uważaliśmy przez 8 lat za to, które zapewnia Prawu i Sprawiedliwości władzę. Teraz się okazało, że PiS nagle zniknął z tych mediów, jest tam gościem, nie gospodarzem, a wyniki są dość podobne, więc albo tak jak Piotr sugerował w swoim komentarzu po wyborczym, że może czas się zastanowić, czy te tradycyjne media, telewizja, radio mają takie znaczenie dla wyborców i w ogóle dla kształtowania opinii publicznej, że tych kanałów kontaktu z wyborcą jest o wiele więcej. A z drugiej strony no można jednak wyciągnąć wniosek, że może nam się trochę zmienia też sytuacja polityczna, że nasze elektoraty już tak się nie będą przechodzić z jednego do drugiego, może będzie bardziej ustabilizowana ta sytuacja polityczna, bo jest to ciekawe, zawsze wydawało mi się, że twardy elektorat PiS-u to może być tam 20% z kawałkiem, a tu się okazuje, że mamy kolejne wybory, w których no ponad 30% ludzi głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest jakiś chyba wybór ideowy dla ludzi i może czas się władzy zastanowić nad tym, że rozliczanie rozliczaniem, ale że bardzo wielu ludzi, 75% frekwencji o tym świadczy, że poszli na wybory też ludzie, którzy się okazjonalnie interesują polityką, no może po prostu Donald Tusk powinien uwierzyć w to, że pół roku po wyborach jedynym paliwem do tego motoru nie powinny być rozliczenia, ale też to, jak się ukształtuje społeczeństwu świat przyszłości. My byśmy chcieli po pół roku wiedzieć, w którą stronę w sensie pozytywnym idzie ta koalicja. Nie do końca wiem, w którą stronę idzie, bo nie widzę realizacji tych obietnic wyborczych.
Tak, oczywiście. Ja zgadzam się w dużej części z tym, co Marek powiedział, z pewnymi zastrzeżeniami. Oczywiście bardzo ważną okolicznością w tych wyborach była niska frekwencja, znacznie niższa niż w wyborach parlamentarnych. Tam było prawie 75%, tutaj 50% ledwo zyskowało.
Jedna trzecia mniej ludzi.
Tak. To bardzo mocno wpłynęło na wynik i widać to nawet po wyniku, to znaczy poszły tak zwane twarde elektoraty. To powoduje, że na przykład w województwach wschodnich PiS wygrywał rzędu, nie wiem, 40% do 20%, a w województwach zachodnich Koalicja Obywatelska wygrywała też w podobnym stosunku, tak, z PiS-em. Czyli to były bardzo duże różnice, to nie była różnica, tak jak w skali kraju w sumie wyszła w sejmikach rzędu 4 punktów procentowych, to w każdym szczególnym województwie były te różnice bardzo duże. Natomiast co do mediów, ja myślę, że to jest może bardziej złożone, bo oczywiście PiS stracił może nawet nie tyle dostęp do mediów, tylko ile w okresie swoich rządów te media publiczne traktował jako taki bardzo toporny instrument propagandy politycznej. To nie były media, których oni po prostu byli, tylko media partyjne, skrajnie upartyjnione. To się skończyło. Zgadzam się, że jest tak zwana premia za zwycięstwo zawsze po wyborach parlamentarnych w pierwszych miesiącach i tutaj jak widać, to ona nie zadziałała. To wydaje mi się, że z drugiej strony ten elektorat pisowski, zwłaszcza ten twardy, który właśnie poszedł do tych wyborach samorządowych, on nie jest zbyt podatny nawet na tą zmianę narracji Telewizji Polskiej na przykład, która jest widoczna, bo jednak mam wrażenie, że to było wszystko zrobione pod kątem właśnie politycznym, te zmiany, i traktuję to jako też rodzaj zamachu na te media publiczne. Ale oczywiście też trudno powiedzieć, że media nie mają tak zupełnie znaczenia, bo jednak PiS celowo wykorzystywał te tak zwane tradycyjne media, żeby w taki sposób je instrumentalizował, bo wiedział, że akurat ten elektorat, którego adresuje swoją ofertę, głównie na tych mediach opiera swoją wiedzę w świecie. No ale właśnie wydaje mi się, że jeszcze to troszkę za mało czasu upłynęło, żeby się w myśleniu tego elektoratu coś zmieniło, ale niewykluczone, że za jakiś czas to się jednak będzie zmieniać. I podsumowując, te media jednak nadal mają na część elektoratu wpływ. I dwa, to, że do tej pory się to nie zmieniło, to nie znaczy, że w przyszłości tak nie będzie. Co do jeszcze innych wniosków z tych wyborów, no to oczywiście jak tak patrzyłem na porównanie sumarycznych wyników sejmikowych z wyborami parlamentarnymi, no to właściwie większość ugrupowań ma podobne poparcie. Trzecia droga w skali kraju też. Z wyjątkiem Lewicy, która ma dużo gorsze. W wyborach parlamentarnych miała ponad 8%, teraz ma ponad 6%. Konfederacja też na przykład ma podobny wynik, jak miała w październiku, co też jest zaskakujące, no bo w niektórych sondażach przedwyborczych, tak jak PiS miał niższe poparcie niż zyskał, tak Konfederacja miała większe. To troszkę wygląda jakby ci wyborcy Konfederacji, PiSu, którzy na przykład 2 miesiące temu przeszli do Konfederacji, to nagle się w dniu wyborów cofnęli i zagłosowali jednak na PiS. Także to jest kolejny wniosek. Natomiast co do Lewicy, wydaje mi się, że ta tendencja spadku notowań Lewicy jako takiej była widoczna od jakiegoś czasu. Wiadomo było, że to ugrupowanie miało problemy. Chyba się nie opłaciło PiS Lewicy to tak podgrzewanie tematu aborcyjnego. Nic w każdym razie na to nie wskazuje. Co zresztą wynapiętnował ostatnio właśnie Szymon Hołownia. No i oczywiście teraz jest pytanie o rozliczenia powyborcze w ramach samej koalicji. Już się pojawiły głosy przedstawicieli trzeciej drogi, że umowa koalicyjna powinna być renegocjowana, że Lewica powinna dostać mniej resortów niż dostała. Nie wiadomo, jak będzie z marszałkowaniem Włodzimierza Czarzastego w drugiej połowie kadencji. To się jeszcze nakłada prawdopodobnie na wewnętrzne rozgrywki w samej Lewicy o przywództwo. Lewica jest taką federacją różnych partii. A na przykład w Warszawie bardzo dobry wynik, relatywnie dużo lepszy niż Lewica w skali kraju, uzyskała Magdalena Biejat, kandydatka na prezydenta, która jest z partii Razem. Więc być może jakieś przetasowania, gdzie partia Razem zyska jakieś lepsze miejsce w ramach samej Lewicy od Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego też jest możliwe. Także to są te wszystkie takie konsekwencje, o których
dzisiaj
możemy
nawet
powiedzieć.
Była dziwna wręcz wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, który, nie pamiętam dokładnie cytatu, ale zapytany o przyszłość swojego marszałkowania zgodnego z umową koalicyjną w drugiej kadencji Sejmu, no powiedział, że nie byłoby dla nim jego wielką tragedią, coś w tym stylu, gdyby nie był. Ja się zastanawiam, na ile to jest, że to chyba nie jest odpowiedź na ostre sformułowania padające wieczór wyborczy, zwłaszcza z ust Kosiniaka-Kamysza, ale też Hołowni. A być może jest to przeczucie, że coś się może zdarzyć wewnątrz, bo ja dzisiaj widzę bardzo wiele wypowiedzi w stylu partia tak progresywna, taki nasz sojusz taki progresywny, dwóch facetów na czele, a najlepszy wynik ma kobieta. Jeszcze z tą kobietą to też bym tak się tak zastanawiał, że popatrzmy, z czego cieszy się Lewica.
15%?
Lewica cieszy się z wyniku 16% niecałe swojej kandydatki. Jest to ich największy sukces wyborczy w tej kampanii. No od tego zaczęli swoją konferencję. Wygląda na to, jakby ktoś, kto dostał łomot jednak w Warszawie. No kandydat PiSu miał chyba więcej, nie?
Trochę więcej.
Tak. No to nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Na pewno jest partia Razem jest taką bardzo mocno, no, aktywną partią i wiedzącą, ci ludzie wiedzą, co im chodzi. Natomiast ja się czasami zastanawiam, czy temu głównemu nurtowi lewicy skupionego wokół Czarzastego, o co im może chodzić, czym oni chcą się wyróżnić tak naprawdę, bo to też jest trochę paradoks dziejów i być może paradoks tego, że może powinniśmy przestać używać tych terminów, ale lewica kojarzy nam się z ciągnięciem w górę ludzi, którzy są, załóżmy, z jakichś powodów społecznych różnych poszkodowani. Że to jest jednak skierowanie się ku ludziom, którzy mają gorzej, żeby ich pociągnąć w górę, żeby mieli podobne szanse jak ludzie, którzy mają łatwiej w życiu. To mamy taką sytuację, że lewica cieszy się z wyniku najlepszego w mieście, które jest najbogatsze. Zastanawiam się, no, czy to jest rzeczywiście, czy to pokazuje nam, gdzie tak naprawdę zabrnęła lewica, że lewica już chyba nie jest kojarzona z tym, czym była kiedyś kojarzona, no, w historii.
Mm-hmm. No, to są, no, to jest agenda przejęta bardzo mocno przez partie prawicowe.
Tak, no, robotników nie mamy, nie? Tak. No, PiS wydaje się lepiej zakorzenione w tym, co zostało.
No, w na przykład.
Tak.
Aborcja prawa mniejszości seksualnych. Natomiast a propos aborcji właśnie, wydaje mi się, że mimo tych wszystkich pochukiwań trzeciej drogi, wezwań do renegocjacji umowy koalicyjnej, do tego nie dojdzie, bo jednak nie jest to w interesie całej koalicji, Donalda Tuska zwłaszcza. No, test będziemy mieli już za kilka dni, bo w tym tygodniu, bo będzie właśnie, będą głosowane projekty ustaw aborcyjnych w Sejmie i zobaczymy, czy na przykład któryś z nich zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, czy wszystkie zgodnie z zamiarami całej koalicji zostaną przez.
W każdym razie chyba trzeba powiedzieć jedno, dodać, że to te przemówienia ze strony trzeciej drogi, trzecia droga wydaje mi się, że dość łagodnie odpowiadała na zaczepki ze strony lewicy, jednak sformułowania, których używała w środku nocy Anna Maria Żukowska, no są jednak niebywałe jak na nasz świat polityki. No, natomiast tak. No, zastanawiam się, czy wybuch tych pretensji, no jak się w tym odnajdzie Donald Tusk, bo ma w tej chwili, mam wrażenie, że główna partia tego sojuszu, czyli Koalicja Obywatelska, ma dwa mniejsze byty, które łączy wyłącznie to, że równie nienawidzą Kaczyńskiego. Ale czy mają coś wspólnego między sobą? Mam coraz więcej wątpliwości.
Bardzo silnie to zaakcentowali liderzy trzeciej drogi w wieczór wyborczy, właściwie występując z takim, wydawałoby się wręcz roszczeniem, czy pokazaniem swojej siły w stosunku do lewicy. Oni też rzeczywiście wyczekali na ten moment, kiedy pojawiły się pierwsze wyniki sondażowe i odpalili ten argument, że to my jesteśmy tą siłą, która teraz będzie w wielu sejmikach rozgrywać, nie lewica, prawda? W związku z tym to my jesteśmy w tej koalicji ważniejsi niż lewica. Szymon Hołownia zwrócił uwagę na to, co ty zasygnalizowałeś, Piotrze, jeszcze, to znaczy na kwestię właśnie frekwencji wyborczej. On to nazwał pierwszym poważnym ostrzeżeniem dla koalicji. Prawda?
Ale słuchajcie, tak pomyślmy sobie, Piotr się lepiej zna na tych tematach, nie ma co ukrywać, ale jak się patrzy na frekwencję wyborów samorządowych, to przecież to nie była jakaś fatalna frekwencja.
No zawsze była niska, zawsze była najniższa, to frekwencja zawsze była w granicach właśnie 50%, także to nie jest jakiś ewenement. Właśnie ewenementem była raczej frekwencja w wyborach parlamentarnych w październiku tak wysoka. Także ja bym tutaj nie wyciągał jakoś daleko idących wniosków ogólnopolitycznych z tej niskiej frekwencji. Chociaż na przykład uważam, że jakimś postulatem byłoby połączenie na przykład wyborów samorządowych z europejskimi. To jest możliwe z punktu widzenia kalendarzowego, bo oba gremia mają i samorząd, i Parlament Europejski podobną 5-letnią kadencję i wybory się odbywają po tych wszystkich zmianach w tym samym roku. Rozumiem, że w tym roku to nie było możliwe, ale może na przykład za 5 lat jest możliwość połączenia o tym samym dniu i to wtedy
kartka
to
więcej.
By to odbyło, jednak wpłynęło na frekwencję być może w obu wyborach, bo zapewne w parach europejskich też ta frekwencja nie będzie porażać. Także to jest jakiś taki konstruktywny postulat z tego wynikający. Natomiast myślę, że taki pierwszy poważny test ogólnopolityczny to jednak będziemy mieli za rok w wyborach prezydenckich, który będzie przegrupuje może ewentualnie sytuacja na scenie politycznej, bo te wybory pokazały, że niewiele się zmieniło i chyba się nie zmieni też raczej koalicja 15 października, że prawie na pewno się nie rozpadnie, mimo tych wszystkich napięć, będzie więc miała nadal władzę. Wybory do Parlamentu Europejskiego też niewiele zmienią, więc dopiero wybory prezydenckie mogą jakieś nowe rozdanie otworzyć.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
ciekawe, rozmawiamy już dość długo i nie zeszliśmy ani razu do samorządu.
Do samorządu,
tak naprawdę,
dokładnie, no. To chciałem powiedzieć, że cały czas my też rozmawiamy o tej ogólnopolitycznej scenie, prawda? Popatrzmy wobec tego w regiony, bo ja się tak zastanawiałem jeszcze wracając do Lewicy, że rzeczywiście taką ogólnopolską agendą Lewicy stały się sprawy obyczajowe. Natomiast czy to nie jest zaskakujące, a to chyba widać w przypadku Magdaleny Biejat, że jakby się wydawało naturalnym sojusznikiem Lewicy w wyborach samorządowych powinny być wszelkiego rodzaju ruchy miejskie, prawda? Czy ten potencjał waszym zdaniem został wykorzystany należycie?
Może ruchy miejskie nie są tak silne, jak nam się wydaje.
Aha.
Też było ciekawe w wieczór wyborczy to, że jak wyszedł Rafał Trzaskowski, to dziękował Hołowni Kosiniakowi.
Aha.
To też jest ciekawe. Natomiast... To jest rzeczywiście chyba jakiś problem, że często gdzieś w publikacjach czytam, jak to nam się samorządność udała, że to jest zupełnie inaczej niż w tym okropnym życiu politycznym, ogólnopolskim, tak się kłócą w tych samorządach, jest tak fajnie. No nie jest fajnie w tych samorządach. Umówmy się, no nie wiem, jakby zrobić badania, po pierwsze, jakby zrobić przy okazji badań samorządowych taki test, do czego są sejmiki. Jestem przekonany, że sporo z nas, mówię z nas, nie wiedziałoby, od czego są sejmiki. Wiemy, że gdzieś tam właśnie się odzwierciedla ta polityka krajowa. Natomiast jeśli chodzi o wybory lokalne, ja mam wrażenie, że nie jest coraz lepiej, ze samorządnością jest coraz gorzej. To są różne elementy. Można powiedzieć, że na przykład jest coraz mniej miejsc, z których się można dowiedzieć spójnie, co się dzieje w mieście. Te informacje są wszędzie. Na Facebooku, w internecie, w różnych miejscach, na jakichś portalach właśnie ruchów miejskich. Natomiast słabość mediów lokalnych, gazet zwłaszcza, które finansowo sobie bardzo źle radziły, a w pewnym momencie część z nich, mam wrażenie, musiała trochę pójść na układ z lokalną władzą, żeby skądś tam zlecenia ogłoszeniowe brać. No, te media lokalne stały się bardzo często bardzo grzeszne wobec władzy samorządowej. I efekt jest taki, że mam wrażenie, że wiele razy szliśmy na wybory i w tej części lokalnej nie do końca wiedzieliśmy tak naprawdę, na kogo głosujemy. Wstyd to powiedzieć, ale wydaje mi się, że po prostu wysiłek, jaki wyborca musiał włożyć w to, żeby świadomego dokonać wyboru, był w przypadku wyborów samorządowych zawsze wyższy niż ten dotyczący wyborów ogólnopolskich.
Tak, zwłaszcza dotyczyło to większych miejscowości, większych miast, bo oczywiście w lokalnych społecznościach, mniejszych gminach ludzie się często znają i tych kandydatów znają. W przypadku dużych miast tak nie jest, więc ja się spotkałem wielokrotnie z taką właśnie konstatacją, że właściwie nie wiemy, co to za ludzie, bo o ile w wyborach parlamentarnych te nazwiska są na ogół znane, bo to są nazwiska z czołówki mediów, to tutaj to jest jednak któryś tam szereg partyjny na przykład, więc są ci kandydaci nieznani i właściwie jedyną informacją o nich jest to zdjęcie na plakacie i z nazwisko czasem. Także paradoksalnie czasem właśnie w większych miastach, choć to są wybory samorządowe, właśnie one mają nawet bardziej partyjny charakter niż wybory parlamentarne, ponieważ się głosuje bardziej na szyldy partyjne z racji nieznajomości nazwisk i kandydatów niż na nazwiska. Chociaż oczywiście to jest inaczej, tak jak powiedziałem, w tych mniejszych gminach.
Ale są też mechanizmy odwrotne. Bo na przykład są też takie duże miasta, gdzie jest prezydent na przykład od lat, który nie jest związany z jakąś partią.
Nie, to prawda.
Albo o niej zapomniał.
Bo czym, nie, ja mówię teraz o wyborach do rad właściwie. A. Nie tyle wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie się troszkę rządzą innymi zasadami, czy burmistrzów, wójtów, bo tam jednak kandydaci są znani wszędzie chyba, nawet w dużych miastach i to jest taka rywalizacja też w dużym stopniu personalna. A z tego punktu widzenia słuszne jest to, co Marek powiedziałeś o tych układach władzy, które się tworzą, które zmuszają media na przykład, żeby pójść na jakieś porozumienia z władzą, więc nie patrzeć jej na ręce. Dobrze się stało, o czym mówiliśmy poprzednio, że wprowadzono to ograniczenie kadencji władz wykonawczych, wójtów, burmistrzów i prezydentów do 2. To zmusi w niektórych gminach do wyłaniania nowych kadr, a więc do zmiany tego układu. Chociaż czasem zdarzają się niespodzianki, także pod tym względem, co dowodzi przykład Gdyni, gdzie Wojciech Szczurek, wieloletni prezydent, chociaż mógł jeszcze jedną kadencję rządzić, przegrał i nie wszedł do drugiej tury, co jest pewnym zaskakującym wynikiem. Czy trochę inny, ale przykład Wrocławia, gdzie prezydent obecny Jacek Sutryk no nie zdobył zbyt dobrego wyniku. To pokazuje być może, że jednak są jakieś takie mechanizmy kontrolne nawet w ramach samorządów, one działają. Więc to jest akurat optymistyczne.
To jest ciekawe, bo ja też zauważyłem, że bywa też w niektórych miastach tak, że jest jakiś bardzo silny prezydent, on rządzi bardzo wiele lat i potem nagle coś się takiego dzieje, to nie jest jakaś wielka afera, że on ponosi klęskę, albo tak jak w Toruniu, nie wiem, trafia na drugie miejsce z niewielkimi szansami na zwycięstwo, albo tak jak na przykład w Krakowie, gdzie prezydent Majchrowski mógł jeszcze raz spróbować, ale nie chciał. I w jego imieniu wystąpił wiceprezydent Kulik.
Kulik, tak.
I on otrzymał zaledwie 8%. I to się zastanawiam, czy jak to jest, że z jednej strony może być tak, że ci silni liderzy są tak silni, że wszystko, co za blisko ich jest, to płonie żywym ogniem. No to jest wielokrotnie problem też przywódz partyjnych, że jak są bardzo silne osobowości, to one wycinają te trochę mniejsze indywidualności i zostają wokół nich. No nie chcę nikogo obrażać, ale no, mniej charakterystyczne postaci. I być może to, że oni wskazują potem takich ludzi w swoim imieniu i ci ludzie są pozbawieni charyzmy, no nie wiem, ale to są bardzo ciekawe zjawiska, że są prezydenci, którzy rządzą wiele lat, po czym albo tracą władzę albo w wyniku tego, że nagle ludzie się od nich odwracają, albo już nie mogą wystartować i okazuje się, że jest jakaś wielka epoka i ona się kończy niczym.
Tak, no to jest, wydaje mi się, że to jest właśnie to, co jest słabością, jest zarazem siłą. Znaczy to, co jest siłą, to jest słabością. Siłą często tych kandydatów, którzy wygrywają kolejne wybory, jest ich apartyjność. To znaczy oni twierdzą, a nie, my jesteśmy poza zakładami partyjnymi, my jesteśmy tylko tutaj sługami mieszkańców miasta, dbamy o nich, a nie jakieś tam interesiki partyjne nas nie dotyczą. I tym rzeczywiście wygrywają. Nie wiem, czy było tak w Krakowie, ale mam wrażenie, że tak właśnie było z prezydentem Majchrowskim, czy w innych podobnych przypadkach. Ale zarazem to jest słabość, bo w momencie, kiedy trzeba wyłonić następcę, to ten człowiek nie ma zaplecza wystarczająco silnego, żeby znaleźć kogoś równie dobrego. Tak? Bym porównał sytuację Warszawy i Krakowa. Jacek Majchrowski nie wyłonił żadnego dobrego następcy, jak się okazało. Ale na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz, która też postanowiła zrezygnować z kandydowania, chociaż mogła kandydować w 2018 roku, obciążona tymi tak zwanymi słynnymi aferami reprywatyzacyjnymi, no, była przedstawicielką jednak partii Platformy i ta partia wystawiła takiego kandydata, Rafała Trzaskowskiego, który spokojnie przejął władzę w Warszawie od Anny Gronkiewicz-Waltz. Więc to jest ta różnica między prezydentami czy władzami wykonawczymi, pozapartyjnymi a partyjnymi. Akurat w tym przypadku być może partia pozwala wyłonić kandydata, który ma szansę na wygraną.
Jak się okazało, w krakowski przykład właśnie taki się zdaje, prawda? Kiedy to właściwie nieoczekiwanie dla, nawet gdy patrzymy na sondaże, przewagę nad wieloletnim kandydatem na prezydenta miasta Łukaszem Giba zdobył Aleksander Miszalski, szef struktur Platformy na Małopolskę, prawda? I kandydat ściśle bardzo utożsamiany z partią.
Jeżeli Gibała teraz przegra, to chyba trzeba byłoby zrobić osobne badanie, dlaczego temu człowiekowi się nigdy nie udaje. Jest jakiś problem z wiarygodnością tego kandydata, że ludzie na niego patrzą, no ja to widzę wśród znajomych i to czasami jest tak, że niektórzy mówią, nie do końca wiem, dlaczego go nie lubię. I to też jest, no z tym się musi polityk niestety lokalny także zmierzyć. Że ma obraz trochę aktywisty, trochę taki człowiek, któremu tylko zależy na Krakowie, no ale z drugiej strony kupa ludzi jeszcze pamięta jego afiliacje różne polityczne, bardzo różne. Pamiętam, no, że jest biznesmenem, coraz częściej rozchodzi się wiadomość, że te biznesy to mu tak słabo idą, że gdyby nie bogaty tato dający pożyczki w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, to on by sobie nie poradził. No to ludzie tak patrzą, no to jak on będzie rządził miastem, jak sobie nie daje radę. Pojawiają się nawet takie drobne zarzuty, ale bardzo często podnoszone, typu namawia ludzi do brania zwierząt ze schronisk, wziął sobie wyżła z hodowli. Może bardzo drobne rzeczy, ale jest coś takiego, że nie do końca ludzie ufają Łukaszowi Gibale, no ale w drugiej turze też się zmierzy z kolejnym kandydatem, któremu też do końca ludzie nie ufają.
Jest jeszcze także, że bardzo silny pojawił się w pewnym momencie kampanii negatywny PR wycelowany w Łukasza Gibałę. To były takie działania, widzieliśmy na krakowskich przystankach plakaty, prawda, które no, przyklejały mu łatkę właśnie dewelopera, prawda, wyciągały jakieś tam rzekomo ciemne sprawki i tak dalej, bo ktoś bardzo silnie nad tym pracował. Łukasz Gibała to jest też kandydat, który ma bardzo mocne właśnie związki z ruchami miejskimi, prawda? On jest tak. Mocno wspomagany przez aktywistów.
Ale faktem jest, że ta kampania jest o tyle ciekawa i trochę śmieszna, że tu się zarzuca tym głównym dwóm kandydatom powiązania z deweloperką.
To takie brzydkie słowo XXI wieku się
tak.
Mówiło,
nie? I zwłaszcza w Krakowie, gdzie tutaj coraz częściej pojawiały się takie głosy, że krakowianie chcą, by miasto było bardziej dla nich, a nie tylko dla turystów. I tu w to się mocno wpisywał zawsze Gibała, mówiąc o odbetonowaniu miasta, o odturystycznieniu w kontekście tej najtańszej turystyki. Ale albo ludziom na tym specjalnie nie zależy, albo nie do końca umiał to wytłumaczyć. No bo jednak ten wynik wyborczy jest rozczarowaniem, a z drugiej strony no przegrywa w pierwszej turze z człowiekiem, wobec którego też padają takie zarzuty, że jest właścicielem, no już teraz nie, bo przepisał na krewnego. Ale iluś tam hoteli, sporej liczby hoteli. No i znowu mieszkańcy, którzy często wydawałoby się protestują przeciwko tej turystyzacji Krakowa, no mają w drugiej turze dwóch kandydatów i oni wzajemnie sobie im zarzucają, że właśnie to będą robić, czego Kraków nie lubi. No to ja trochę też się zastanawiam nad właśnie tymi wyborami naszymi. Na ile one są do końca świadome? Nie potrafię sobie na to pytanie często odpowiedzieć.
Wydaje mi się, że w przypadku Krakowa to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To znaczy, że do Gibały można mieć zastrzeżenia. Michalski nie jest jakąś zbyt silną indywidualnością, ale no, stoi za nim logo partyjne, więc ludzie po prostu, nie mając nikogo dobrego tak do końca, to głosują na logo partyjne, bo takie mają poglądy. Moim zdaniem dobrze dla Krakowa jest to, że się zmienia układ władzy, bo to zawsze odświeża. Mogą się pojawić nowe wizje, nowe pomysły, nowi ludzie, więc to jest akurat pozytywnie, niezależnie od tego, kto wygra. W Warszawie to nie następuje, co ma swoje oczywiście zalety polityczne, w sensie tego, że Trzaskowski może być pewny, pewnie, że będzie kandydatem na prezydenta Polski w przyszłym roku, ale do tego czasu ten układ władzy w Warszawie się nie zmienia, co ma też swoje wady, no bo są pewne spetryfikowane systemy, sytuacje, układy. Na przykład nie ma żadnej presji, żeby szybciej robić te wszystkie remonty, które są robione, czy inwestycje. Więc to jest niedobrze. No, być może mam nadzieję, że jeżeli Trzaskowski wygra prezydenturę Polski na przykład, no to wtedy dojdzie do kolejnych wyborów i wtedy dojdzie do wymiany jakichś kadr w Warszawie. Chociaż mam wrażenie, że na przykład dobry wynik Biat, o czym mówiliśmy, jest też wynikiem tego, że część elektoratu jednak oczekiwała jakieś zmiany, że ta prezydentura Trzaskowskiego już była zbyt taka pewna, zbyt nużąca może i zbyt taka bez perspektywy jakiejś odmiany. Natomiast co bym jeszcze mógł powiedzieć, to na pewno to, że te wybory samorządowe, zwłaszcza nie mówiliśmy na przykład o powiatach czy o sejmikach w takim kontekście samorządowym, Że być może tam też potrzebna by była jakaś odmiana w rodzaju, też już mówiliśmy chyba o tym, wprowadzenia bezpośrednich wyborów władz wykonawczych, co by tam troszkę ożywiło tą władzę w takim bardziej personalnym wymiarze. No i druga rzecz, bardzo ważna z punktu widzenia samorządów, to jest pieniądze, prawda? To jest klucz do działalności samorządów. PiS jako partia, która była niechętna do dawania władzy samorządom, bo była taka z natury centralistyczna, te pieniądze niechętnie rozdawał, a jeżeli rozdawał, to tym samorządom, gdzie miał władzę, według uznania, a nie według jakiegoś systemu. Mam nadzieję, że teraz przyznane środki z KPO, przyznane środki z funduszy strukturalnych spowodują, że te samorządy ożyją, no i że dojdzie do jakiejś reformy kompetencji samorządowych, że samorządy zyskają na przykład większe kompetencje na każdym szczeblu niż mają, dzięki też większemu dostępowi do pieniędzy, bo jednak trzeba przyznać, to jest taki slogan prosamorządowy, ale to jest chyba prawda, że samorządy jednak, urzędnicy samorządowi widzą bardziej, lepiej, co jest potrzebne i lepiej potrafią lakować różne pieniądze niż władza centralna. Zresztą to jest znamienne, właściwie taki obywatel jak my, prawda, mieszkając w dużym mieście, właściwie nie ma kontaktu z władzami ogólnopolskimi, urzędami ogólnopolskimi, bardzo rzadko, natomiast ma ciągle do czynienia z władzami samorządowymi i z urzędnikami samorządowymi, tak? Załatwia dowód osobisty, załatwia prawo jazdy, załatwia takie pozwolenie, to wszystko są urzędnicy samorządowi. Więc też tutaj jest ważne, żeby te kadry były na odpowiednio dobrym poziomie, dobrze przygotowane. Pojawił się kiedyś postulat, żeby na przykład na szczeblu samorządu też wzmocnić tak zwaną służbę cywilną, tak, żeby to były kadry, które też nie ulegają takim gwałtownym zmianom przy każdych wyborach, tylko żeby do pewnego szczebla, tylko to były te kadry polityczne, a od pewnego szczebla urzędnicy cywilni. To może nawet łatwiej byłoby wprowadzić niż na szczeblu centralnym, gdzie służba cywilna się nie sprawdziła u nas niestety, bo partie postanawiały zawłaszczyć wszystko, co można. No ale może na poziomie samorządowym to będzie łatwiej wprowadzić.
Myślicie, że partie tak łatwo zrezygnują z tej okazji, żeby powiedzieć, że to ta partia temu regionowi dała pieniądze, chociażby teraz na przykład właśnie z KPO, bo to jest dość taki, że tak powiem, łatwy pas transmisyjny, prawda, że to głosujcie na kandydatów partyjnych, dlatego że oni mają kontakty, ja sam to słyszałem w tych wyborach, prawda, bo oni mają kontakty w Warszawie, im będzie łatwiej w Warszawie, w ministerstwie załatwić, wytuptać. Co więcej, niektórzy kandydaci sami się na to powoływali.
No, ja słyszałem teorię, że to jest powód, dlaczego w ostatniej chwili Miszalski wyskoczył ponad Gibałę. Że ludzie się zastanawiają nad tym, no właśnie, że no może ten Gibała ma słuszne idee, no ale skąd on weźmie na to pieniądze? Każdy sobie pamięta, że Kraków nie był wielkim beneficjentem. To od pewnego momentu był, bo pan profesor Jacek Majchrowski w pewnym momencie dość dobrze grał z władzą PiS.
Nie, no jest igrzyska to, że, trzeba było zorganizować.
Nie jest to żaden zarzut. Ja byłem wielkim przeciwnikiem igrzysk. Uważam te zawody za niszowe, nieinteresujące dla fanów sportu. Natomiast no muszę przyznać, że trochę dróg nam wyremontowano i trochę obiektów. I to był świetny pomysł, jak się okazuje, Jacka Majchrowskiego. Ta impreza nie zdemolowała życia w Krakowie. Odbywała się gdzieś na poboczu. Ja widziałem ją, przejeżdżając do pracy w jednym miejscu, namiot jakiś właśnie związany z igrzyskami, ale właśnie tak sobie pomyślałem, że to może mieć sens, że ludzie w ostatniej chwili pomyśleli sobie, że może po prostu Miszalski jest człowiekiem PO, więc może ludzie sobie pragmatycznie pomyśleli, że może wreszcie teraz, no może nie wreszcie, ale że teraz będzie więcej pieniędzy, bo Miszalski będzie tym pasem transmisyjnym do centrali. Wiadomo, Kraków, drugie miasto Polski, ważne, może będzie więcej pieniędzy. Nie wiem, na jakimi torami szło to myślenie, ale no, faktem jest, że wynik w Krakowie zaskoczył wszystkich, bo sondaże były zupełnie inne.
Nawiasem mówiąc, nie sądzisz, że to jest tak, że profesor Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, który był kandydatem, który zrezygnował, przekazując swoje poparcie Aleksandrowi Miszalskiemu, mu tutaj trochę nie pomógł. W kontekście drugiej tury o to też pytam, no bo przed nami druga tura i teraz pytanie, na kogo przełożą się głosy pozostałych?
Problem chyba jest tego typu, że nie wiemy, jakie poparcie miałby profesor Mazur. Mhm. Wiemy, że...
W sondażach był bardzo nisko.
No właśnie, więc...
Ale jednak te parę procent.
Nie wiem, na ile to może mieć takie większe znaczenie. Jestem bardzo ciekawy tych wyników. Wydaje mi się, że większe szanse ma oczywiście ten, który jest na pierwszym miejscu, ale to nie jest jeszcze przegrana dla Gibały historia. Bardzo będą ciekawe te wyniki. Naprawdę. No nie sposób mi przewidzieć.
Powiedzcie na koniec, czy macie jeszcze jakieś przewidywania dla poszczególnych miast przed drugą turą, na drugą turę? Będą tu jakieś duże zaskoczenia?
No, dla mnie początkowo był zaskakujący Rzeszów, bo tam kandydat PiSu nie, według sondaży nie wszedł do drugiej tury, ale potem w końcu okazało się, że wszedł, ale myślę, że akurat na przykład w Rzeszowie powinien obecny prezydent Konrad Fiołek, który przecież wygrał, pamiętamy, te wybory przedterminowe poparciem całej opozycji wtedy, więc no, teraz pewnie to, że nie wygrał w pierwszej turze też jest moim zdaniem pewną jego porażką, ale myślę, że wygra. Ciekawa sytuacja jest we Wrocławiu, bo tam jest akurat obecny prezydent Jacek Sutryk, który bardzo często prezydenci mają, już mówiliśmy o tym, tak mówię, pewien handicap, jeżeli kandydują ponownie. Tutaj jak widać, że te różne negatywne głosy o Sutryku, jego zarządzaniu i różne domniemane afery mogły mu zaszkodzić. Kandydatka trzeciej drogi tam weszła.
To jest ciekawe, bardzo.
I to bardzo wysoko, prawda?
Tak, do drugiej tury. Wydaje mi się, że ma pewne szanse, bardziej, że zapewne z racji prestiżowej faktu, że no, to w takim dużym mieście, jak trzecia droga, nie ma drugiego innego kandydata, że tam będą włożone wszystkie siły, żeby ona całej partii, całej koalicji właściwie, żeby ona odniosła sukces, co przy niejednoznacznej sytuacji Sutryka
wewnętrznej też,
wewnętrznej tego, że tam były takie przepchanki, czy on może dostać poparcie KO, czy nie może, no to wszystko spowoduje, że może przegrać. No w innych większych miastach sytuacja jest w miarę stabilna. Nie wiem, jak jest właśnie w Toruniu twoim dokładnie.
Tam wygląda chyba, że kandydat Koalicji Obywatelskiej ma zdecydowanie większe szanse niż obecny prezydent.
Myślę, że jakichś wielkich zaskoczeń bym się nie spodziewał po tej drugiej turze.
Czytajcie państwo Tygodnik Powszechny i śledźcie to, co się dzieje na portalu tygodnikpowszechny.pl. Tam komentujemy i komentować będziemy na bieżąco sytuację w drugiej turze, to, co się będzie działo wokół koalicji po wyborach samorządowych. Zapraszamy do najnowszego Tygodnika Powszechnego, na okładce którego Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, a w środku jego portret autorstwa Zbigniewa Parafianowicza, który pisze o takim tu i teraz ministra Sikorskiego, człowieka, który reprezentuje polską dyplomację. A ambicje, jak się wydaje, ma znacznie większe niż kierowanie dyplomacją. W dziale Kraj, panowie, pisze Piotr o wstrząsach na prawicy. Twój tekst o tym, co po sprawie Funduszu i Sprawiedliwości wokół choroby Zbigniewa Ziobry czeka Zjednoczoną Prawicę.
Tak, no ja ośmielam się postawić taką tezę, że być może dojdzie nawet do jakiś czas zjednoczenia PiSu z suwerenną Polską, chociaż raczej można trzeba użyć słowa wchłonięcia, z racji takiej różnego rodzaju problemów suwerennej Polski, przy tym problemu z przywództwem Zbigniewa Ziobry, który jest po prostu, jak wiemy, chory. Chociaż ostatnio widać jego bardzo mocną ofensywę polityczną, to pokazuje, że może jednak chce mimo choroby zaznaczyć swoją obecność i odwrócić jakieś tendencje, które zauważył. Także no ale staram się przybliżyć tą sytuację, jaka tam jest w tej chwili, której chyba nie zmieniły za bardzo wybory samorządowe akurat ich wynik.
To jest ciekawe, że o tych wyborach mówimy jako o jakiejś sensacji, a jak się patrzy na wyniki, no to powtórzyła nam się trochę jesień. Mamy oczekiwania, chyba żeby się ciągle coś działo.
Państwa i moimi gośćmi byli Marek Kęskrawiec i Piotr Śmiłowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia już za tydzień.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.